List do Hebrajczyków myślę, że jest nawet w naszej sytuacji listem bardzo ważnym, bo on pokazuje prawdę o Chrystusie, prawdę o kapłaństwie, prawdę o świętości. Faktycznie w tym liście wszystkie problemy, takie praktyczne chrześcijaństwa są w sposób naprawdę bardzo doskonały, omówiony. List do Hebrajczyków za bardzo nie wiemy, kiedy powstał. Teorie są różne. Ja się skłaniam ku temu, że było to przed zburzeniem świątyni, bo jednak w tym liście pisze autor, że sprawowane są jeszcze ofiary w świątyni, czyli najprawdopodobniej to gdzieś między 60 a 70 rokiem, ale tuż przed zburzeniem. Najprawdopodobniej przed powstaniem żydowskim, przed wojną żydowską, czyli to musiało być przed 67 rokiem. Autor listu ludzki jest nieznany, teorie są różne, od apostoła Pawła poprzez Apolosa, to wam pominę, bo grube książki ludzie o tym piszą. Ale wiedzmy jedno, autorem tego listu jest Bóg, podobnie jak wszystkich natchnionych ksiąg w Biblii. I to autorstwo nie ulega żadnej wątpliwości dla nikogo. I wiecie, listem jest adresowany do Hebrajczyków, do Żydów, czyli tak naprawdę w tamtym momencie był pisany do chrześcijan nawróconych z judaizmu, do drugiego pokolenia wierzących, którzy już przyjęli nauczanie nie na podstawie osobistego nauczania, nawet apostolskiego, tylko już przez tych, którzy od apostołów słyszeli, o czym zresztą jest w drugim rozdziale tego listu napisane. I dzisiaj sobie przeczytamy, spróbuję przeanalizować, jak Bóg pozwoli, cztery pierwsze wersety tego listu. I przemyślmy to, bo to naprawdę, wiecie, są fundamentalne prawdy o Chrystusie, o Słowie Bożym i też o dwóch przymierzach, bo ten list głównie dotyczy tego, o Starym Przymierzu i Nowym Przymierzu, o Starym Kapłaństwie i Nowym Kapłaństwie, o tym, jak mówił Bóg do przodków, czyli do tych, którzy byli przodkami tych chrześcijan nawróconych z judaizmu, do Żydów, i o tym, jak ostatecznie przemówił przez Syna. I czytamy cztery pierwsze wersety. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył świat. I teraz proszę o szczególną uwagę korzystających z Biblii Warszawskiej. Który będąc blaskiem chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Wiecie, przy rozważaniu tego listu, we wszystkich komentarzach, ja nie spotkałem komentarza, który by dzielił inaczej, tylko zawsze te cztery pierwsze wersety ujmowane są razem. Dlaczego ujmowane są razem? Dzieje się tak niejako z trzech powodów. Po pierwsze, podkreślają one fakt, że to Bóg objawił siebie samego. Nie człowiek poznał Boga, ale to Bóg objawiał siebie. I to kładzie podwaliny i ustala ramy dla zawartości całego listu. Po drugie, skupia uwagę na boskim Synu, co jest charakterystyczne znów dla całego listu i gdy będziemy ten list dalej rozważać, będziemy coraz mocniej to widzieć. I po trzecie, w tych czterech wersetach jest wzmianka o aniołach, co nawiązuje do pozostałych części dwóch pierwszych rozdziałów listu i do tego też dojdziemy. Te cztery wersety stanowią niejako prolog, stanowią wstęp do całego tekstu. Wiecie, w tym liście nie ma pozdrowień. Autor jakby przystępuje od razu kawa na ławę. Będę mówił jasno, klarownie i słuchajcie, bo będę mówił rzeczy ważne. nie ma bawienia się, nie ma, wiecie, ocieplania atmosfery. Jest to bardzo jasny, klarowny kaznodzieja. I my również w tej kolejności będziemy zastanawiać się nad zagadnieniami tego listu w tych trzech zakresach. I najpierw przyjrzymy się dwóm pierwszym wersetom. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył świat. Bardzo ważna jest różnica między światy, a między wszechświatem. I do tego też dojdziemy. Niby małe słowo, ale robi wielką różnicę. I wiecie, te dwa wersety, które przed chwilką przeczytaliśmy, pokazują dwa epoki objawienia się Boga. Te dwa okresy różnią się od siebie przyjściem i posługą Syna. Przyjściem i posługą Chrystusa. I w tych okresach widzimy Stary i Nowy Testament. Stare przymierze, które było przymierzem warunkowym i polegało na wypełnieniu Bożego prawa w całości. I kto złamał jeden przepis prawa, łamał całe prawo. Oraz przymierza łaski, zawartego przez ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus jest tym, który spina i łączy oba przymierza. On wykonuje przymierze zawarte na górze Horeb, żeby nowe przymierze mogło zostać zawarte. On jest odkupicielem. On jest doskonałym barankiem paschalnym. On jest arcykapłanem nowego przymierza, królem nowego przymierza, prorokiem nowego przymierza. W nim łączy się wszystko, co w starym przymierzu było rozdzielone tak naprawdę na wielu ludzi. Dlaczego? Bo jest Synem i całe Stare Przymierze, cały Stary Testament, wszystkie proroctwa Starego Testamentu miały za zadanie tylko jedno. Mówić o przyjściu Syna. Wskazywać na Syna i wszystko, co czytamy w Starym Testamencie. Czy opis prawa ceremonialnego, czy opis świątyni. Tak naprawdę ma jeden cel. Wskazywać na Chrystusa i wskazywać na to, że przyjdzie objawienie ostateczne. Tak więc jeden i drugi testament jest Bożą mową. Jest objawieniem Boga, jest objawieniem Jego woli. Dlatego często zarówno o Starym Testamencie i Nowym Testamencie mówi się, że Biblia jest objawioną wolą Bożą. Bóg w swojej łaskawości pokazał chociażby swoją naturę w 10 przykazaniach. Pokazał, jaki jest, czego oczekuje. I fakt, że Bóg, który niegdyś przemówił w Starym Testamencie dla Żydów, uczynił to ponownie, stwierdza każdy z tych dwóch wersetów. Między ostatnim prorokiem Starego Testamentu, Malachiaszem, a ostatnim prorokiem, w ogóle Chrystusem, 450 lat minęło ciszy. Kiedy nie ma wielkich proroków, kiedy nie widzimy, żeby Bóg osobiście przemawiał do Izraela. I Chrystus kończy i zaczyna. On jest początkiem i końcem. I wiecie, dlaczego jest ważne, że Bóg mówi? Dlaczego jest ważne, że przemówił? Bo mówienie jest wtedy tylko możliwe, kiedy ktoś ma życie. Mówienie, że Bóg wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał, a teraz przemówił do nas przez swego Syna, mówi nam, że On jest ten, który jest. I że On jest Bogiem żyjącym. I że jedynie On może więc samego siebie objawić. Jeśli tak postanowi. Że On jest światłością i miłością. I też z radością o sobie daje znać. On mówi. Dosłownie tu jest w hebrajskim przemówił. czyli znaczy w hebrajskim, przepraszam, w Grece jest użyte słowo, które oznacza prowadzić konwersację, rozmowę. On się zwrócił łaskawie do człowieka i w pewnym dialogu, zapraszając go do tego. I Bóg przybliża się do swojego stworzenia i prowadzi z nimi rozmowę. Bóg mówi, oto jestem oraz oto jest droga. Tak było w Starym Przymierzu. Pokazał drogę przykazań, których celem było doprowadzić do Chrystusa. Tak jest w Nowym Przymierzu, kiedy Chrystus, Jego ofiara, Jego życie jest pokazane jako droga, prawda i życie. I zobaczmy, co Bóg mówi o sobie chociażby w Księdze Izajasza w 45 rozdziale, w wersetach od 18 do 25. Ważne jest, że Bóg mówi. Bóg nie jest Bogiem dalekim. Pamiętacie, jak Eliasz miał pojedynek proroczy i tamci bogowie nie słyszeli. Baal nie słyszał, a Bóg Izraela słyszał. I Bóg mówi tak w Księdze Izajasza, bo tak mówi Pan, Stwórca niebios. On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan, a nie ma innego. Nie mówiłem w ukryciu, ani w jakimś ciemnym zakątku ziemi. Nie powiedziałem do potomstwa Jakuba, szukajcie mnie daremnie. Ja jestem Pan, który mówi prawdę. Zwiastuję, co słuszne. Zbierzcie się i przyjdźcie, przystąpcie razem, wy, ocaleni z narodów. Nierozumni są ci, którzy noszą swojego bałwana z drewna i modlą się do Boga, który nie może wybawić. Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę. Niech także wspólnie się naradzą. Kto od dawien dawna to przepowiedział? Kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego Boga sprawiedliwego i Wybawiciela. Do mnie się zwróćcie. Wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano. Będzie przysięgał wszelki język, mówiąc jedynie w Panu jest zbawienie i moc. Do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. Lecz wszelkie potomstwo Izraela uzyska w Panu zbawienie i chlubić się Nim będzie. Bóg jest Bogiem mówiącym, Bóg jest Bogiem żyjącym, Bóg jest Bogiem troskliwym, a nawet jak przemawia, nie przemawia gdzieś w ukryciu. Nie przemawia tak, żeby Jego lud nie mógł usłyszeć. I Bóg mówi, czyż nie mówiłem do was przez przepowiednie, czyli przez proroctwa? Czy nie wysyłałem? I wiecie, musimy sobie zdać sprawę, że Bóg, który przemawia, zawsze mówi prawdę. Bóg nie może się mylić. Bóg nie może czegoś powiedzieć i nie dotrzymać obietnicy. O tym sam mówi. Bóg wyciąga ręce do tych, którzy Go szukają, którzy Go słuchają. Ale także jest Bogiem sądu. I będą się ludzie wstydzić, którzy dzisiaj gniewają się na Boga, którzy Mu złorzeczą. Jego wszelkie słowa, wszystkie słowa do człowieka zostały zapisane w Bożym postanowieniu. Lecz dlatego, że żyje, przemawia przez te słowa. Dlatego, że to jest Bóg ciągle mówiący przez słowo, które dał, które jest tchnieniem Jego ducha. Dlatego też dzisiaj czytamy w Biblii, dzisiaj jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. I o tym pamiętajmy, Bóg jest Bogiem mówiącym, ale mówiącym według swoich zasad. Na swoich prawach. I On jest Bogiem żyjącym. Jeden i ten sam Bóg objawił się w obydwu testamentach. Jeden i ten sam Syn jest centrum Starego i Nowego Testamentu i łączy je w spójną całość. I człowiekowi nigdy nie wolno odrzucić jednego z przymierzy. Nie można powiedzieć, że Stary Testament nie obowiązuje, Bo jeżeli Stary Testament nie obowiązuje, to nie obowiązują też wszystkie proroctwa Starego Testamentu, które w Chrystusie znalazły swoje tak. Nie obowiązuje wszystkie przepowiednie proroków Starego Testamentu, to naprawdę Boże objawienie o Chrystusie i o tym, co się stanie. Nie można odrzucać, nie można poniżać Starego Testamentu. Nie można powiedzieć, że Bóg kiedyś nie przemawiał przez proroków. Ale dzisiaj część ludzi tak mówi, nie chcąc rozważać Starego Przymierza, nie chcąc rozważać Starego Testamentu. Sam miałem, kiedy próbowałem rozmawiać o zaniku tych proroctw objawieniowych, słyszałem, ale nie mów ze Starego Testamentu. Tak być nie może. Stary Testament i Nowy Testament jest tak samo Słowem Bożym. Oczywiście istnieją różnice. I to nawet różnice istotne pomiędzy tymi dwoma objawieniami. I na to wskazuje autor listu do Hebrajczyków. I te różnice w dwóch pierwszych wersetach zostały ujęte w listu do Hebrajczyków w czterech kontrastach. I chciałbym, żebyśmy tym kontrastom się przyjrzeli. Pierwszy kontrast pojawia się w dwóch przeciwstawnych wyrażeniach. Niegdyś i w ostatecznych czasach. W Biblii Warszawskiej jest dawnymi czasami i ostatnio u kresu tych dni. To jest jedna różnica, jeden kontrast. Drugi kontrast. Bóg przemówił przez proroków i przemówił przez Syna. Trzeci kontrast wyraża się w słowach wielokrotnie i na różne sposoby, ale kontrastem do tego znów jest przez Syna. I czwarty kontrast, bardzo widoczny, występuje między wyrażeniami do ojców i do nas. I kochani, chciałbym, żebyśmy teraz tym kontrastom przyjrzeli się na podstawie Biblii, bo one nam wiele mówią. Czytamy niegdyś. Niegdyś oraz w tych ostatecznych dniach. Niegdyś Bóg wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał do ojców przez proroków. W tych ostatecznych dniach przemówił do nas. Są to określenia, które dotyczą epok Bożego objawienia. Kiedy Boże objawienie było jeszcze niezamknięte i do czasu, kiedy zostało zamknięte. To są etapy Bożego mówienia, Bożego przemawiania do ludzi, objawiania swojej wielkiej woli. I nie oznacza to tylko określoną chronologię, czas, w którym to się wydarzyło. Wiecie, wykorzystanie przez autora listu Zaimka w tych ostatecznych dniach wskazuje, że pierwsza era minęła. Pierwsze przymierze, jak będziemy później czytali w liście do Hebrajczyków, zostało ze względu na to, że nie mogło zbawić człowieka, zostało zastąpione drugim. I już nie przez krew baranka człowiek jest oczyszczony i nie trzeba powtarzać, i gdzie trzeba było te ofiary powtarzać, ale przez doskonałą krew Syna następuje oczyszczenie. Już nie warunkowe przymierze, ale przymierze, które Bóg zawiera i które potwierdza i gdzie On jest gwarantem. Pierwsza era przeminęła. Druga era się rozpoczęła i trwa. I w wyrażeniach w tych ostatecznych dniach tak naprawdę to wyrażenie zostało wzięte od proroków Starego Testamentu, którzy prorokowali o Chrystusie i o tym doskonałym przymierzu. I o tym, że też wybawieni z narodów będą włączeni w poczet Bożego dziedzictwa. I wiecie, w Starym Przymierzu, u proroków Starego Testamentu często były wyrażenia w ostatnie dni, w dni ostateczne, albo nawet potem wyleję mego ducha. Wszystko to wskazuje, że następuje koniec Bożego objawienia dla człowieka. następuje wypełnienie wszystkiego w Jezusie Chrystusie. Nie jest więc to epoka zupełnie nowa jakby w swojej naturze. Dlatego nie jest nowa, bo stara epoka na nią wskazywała. Została zapowiedziana, została przewidziana. Zostały wszystkie warunki przedstawione przez Boga. Dlatego niegdyś to era przepowiadania i przygotowania. Era mówienia, co się wydarzy, żeby lud Boży był przygotowany na przyjście Mesjasza. Żeby nikt nie mógł powiedzieć, nie wiedziałem. Pan mi nie powiedział. Żeby żadne ciało, żadna dusza nie miała wytłumaczenia przed Trybunałem Sądowym Chrystusa, kiedy stanie. Oczywiście nic nie utraciły znaczenia proroctwa Starego Testamentu. Dalej je mamy rozważać, dalej mamy widzieć w nim Chrystusa i dalej na niego wskazywać. Ostateczne dni to epoka wypełnienia i zakończenia. Okazania wielkiego Bożego zmiłowania nad Bożym ludem. I dlatego apostoł Paweł śmiało w drugim liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, w 20 wersecie pisze, ile jest bowiem obietnic Boga w nim, czyli w Chrystusie, są tak i w nim są amen ku chwale Boga przez nas. I zadaniem starotestamentowego przepowiadania, prorokowania było przygotowanie na przyjście Mesjasza. I nawet świątyni się z tym zgadzali. I nawet Żydzi dzisiaj się z tym zgadzają, że to jest cel. Ale wiemy, że przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. To jest jedna różnica w objawieniach. Druga różnica, przemawianie przez proroków oraz przemówienie przez Syna. Też różnica kolosalna i ważna. Powyższe przeciwstawienie odnosi się do Bożych pośredników obu przymierzy. Do Bożych przedstawicieli, którzy przemawiali w imieniu Pana. Słowo prorocy łączy się z niegdyś, łączy się z dawnymi czasami. Łączy się z niedoskonałym zapowiadaniem Chrystusa. Łączy się z tym, że wszystko w Starym Testamencie, całe przymierze uczynków jest cieniem Chrystusa, który ma nastać. Wszystkie ofiary, całe kapłaństwo jest cieniem Kościoła. Jest to okres częściowego poznania, którym cechowały się wszystkie proroctwa, wszystkie przepowiednie i wszystkie przygotowania. Był to okres, kiedy właśnie Bóg przez cienie wskazywał na światłość. Wiecie, to jest tak, jakbyśmy widzieli cień jakiegoś budynku i próbowali go naszkicować. Coś naszkicujemy. Jakiś ogólny zarys będziemy wiedzieli. Ale będzie bardzo się to różniło od tego, co nastanie. I wiecie, doskonale o tym wiedzieli inni apostołowie, że tamta epoka się skończyła. Tak naprawdę zupełny koniec tamtej epoki nastąpił w 70 roku, kiedy przestały być składane ofiary, kiedy świątynia została ostatecznie zniszczona, kiedy zniszczono wszystkie rodowody i dzisiaj nie można lewickiego kapłaństwa odtworzyć. Jest to niewykonalne. Kiedy nie ma 12 pokoleń Izraela, tak naprawdę przetrwała tylko Juda. Jest to niewykonalne. Załóżmy, apostoł Piotr w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale, w wersecie 21, mówi o tym samym. Kiedy wcześniej w tym samym rozdziale mówił, że Chrystus im objawił, że Chrystus mówił, ale później mówi, nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego. Mówi to wyraźnie i jasno, też rozróżniając objawienie, które otrzymali od Chrystusa z objawieniem prorockim. Wyrażenie Syn wiąże się z ostatecznymi dniami. Wiąże się z erą wypełnienia, wiąże się z erą Mesjasza. Skoro ktoś mówi, że dzisiaj ciągle są proroctwa, Mesjasz nie przyszedł. Trochę to przypomina islam. kiedy muzułmanie wierzą, że Chrystus to bardzo ważny prorok, ale jeden z wielu. I wierzą w ciągłość objawień. Wszyscy, zarówno syn, jak i prorocy, oni byli rzecznikami, pośrednikami. Syn jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Ponieważ Boże komunikowanie się z człowiekiem oznacza Boże uniżenie się do człowieka. Mówienie Boga do nas, grzesznych, jest, wiecie, aktem zdumiewającej Bożej łaski. Bezgranicznej takiej łaskawości, która nam została dana, że Stwórca Wszechświata do nas się zwraca, do nas mówi. Zostawił nam swoją objawioną wolę. I aby poznać Boga i Jego drogi, człowiek jest zdany tylko na jedno dzisiaj, na Słowo Boże. Na to, co Bóg łaskawie objawił. Wiecie, te dwa aspekty tego kontrastu odzwierciedlają zasadniczą różnicę między testamentami. Pierwszy dotyczy faktu, że istnieje wiele proroków, że istniało wielu proroków, ale tylko jeden syn. Można było powiedzieć, że prorocy stanowili pewną mozaikę. Oni nie widzieli całości. Kładli pewien puzelek i tylko go widzieli. Może widzieli 2, 3, ale nie widzieli całego obrazu. Drugi kontrast, który widzimy między prorokami a Chrystusem, jest taki, że oni byli ludźmi, a On był Bogiem. I o tym kontraście chciałbym teraz powiedzieć. Jemu chciałbym się przyjrzeć, bo jeżeli zrozumiemy Go, rozumiemy też, dlaczego ich było wielu, a On był jeden. Wiecie, musimy się przyjrzeć różnicy między prorokami ludzkimi i Boskiemu Synowi. I w celu zrozumienia tej różnicy warto posłuchać największego proroka z ludzkich proroków, Jana Chrzciciela. On tą różnicę bardzo jasno wyraził w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w wersetach od 25 do 36. Tam czytamy takie słowa. Wtedy wszczęła się dyskusja między uczniami Jana i Żydami o oczyszczeniu. I przyszli do Jana i powiedzieli mu: Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty dałeś świadectwo, oto on chrzci, a wszyscy idą do niego. Odpowiedział Jan: Człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli mu nie będzie dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, ale jestem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie z powodu głosu oblubieńca. Dlatego ta moja radość stała się pełna. On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Kto przyszedł z góry, jest nad wszystkim. Kto jest z ziemi, jest ziemski i mówi ziemskie rzeczy. Ten, który przyszedł z nieba, jest nad wszystkim, a świadczy o tym, co widział i słyszał, ale nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjmuje jego świadectwo, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy. Ten bowiem, którego Bóg posłał, mówi Słowo Boże, bo Bóg daje mu ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży pozostaje na nim. I wiecie, kiedy Jan tłumaczy swoim uczniom różnicę między sobą a Chrystusem, między prorokami z ziemi a Synem Bożym, mówi, że prorok jest z ziemi, jest ziemski i mówi ziemskie rzeczy. Mówi więcej, ja muszę maleć. Zdawał sobie sprawę, że wraz ze wzrostem posługi Chrystusa, z wypełnianiem się proroc starotestamentowych, mesjańskich, posługa prorocza będzie zanikać, aż zupełnie zaniknie. Objawienie cząstkowe się kończy i przychodzi zupełne objawienie przez Syna. I kto odrzuca tutaj Syna? Kto nie przyjmuje tego objawienia, a chce mieć inne objawienia, tak naprawdę odrzuca Ojca. I Jan, kiedy mówi o tej różnicy, mówi: Syn przyszedł z góry, jest nad wszystkim i świadczy o tym, co widział i słyszał. On nie mówi o jednym puzzlu. On ma poznanie wszechrzeczy, bo jest Bogiem. Kiedy czytamy Ezechiela i widzi on istoty, nie potrafi ich opisać, bo jego język jest językiem człowieka z ziemi. Mówi coś na kształt. Kiedy Jan opisuje objawienie, mówi: było to coś na kształt. Jakby. I wiecie, istnieje więc między prorokowaniem ludzkim a objawieniem Chrystusa różnica. Istniała tak wielka, jak różnica między Bogiem a człowiekiem. Między cząstkowym a zupełnym. Jak różnica między cieniem a czymś, co jest rzeczywiste. Prorokowi było dane oglądać Boże objawienie jakby z dołu. Mówi o tym Jan. Czyli z daleka, czyli cząstkowo, czyli z pewnej odległości. I składać o nim świadectwo o tym, co widział w ludzkich kategoriach. Nie miał innego wyjścia. Tyle mógł zrobić. I Bóg tymi niedoskonałymi narzędziami się posługiwał. Natomiast Syn, który pochodzi z góry, słyszy słowo i ogląda dzieło Boże ze względu na intymną i bezpośrednią więź z Bogiem, Jego Ojcem, oraz ogłasza je i czyni. On ma wszechwiedzę. On ma zupełne objawienie. On wszystko wie. Zatem objawienie Boga w Synu, zatem w objawieniu Boga w Synu istnieje pełnia, jest ostateczność, jest zupełna prawda. Żadne ludzkie objawienie prawdziwe nie mogło tym się charakteryzować. Nawet ze względu na ograniczoność ludzkiego sposobu myślenia, nie mówiąc już o świętości. Przy takim rozróżnieniu, wiecie, łatwo jest zrozumieć, dlaczego było wielu proroków, a tylko jeden Syn. Żaden z proroków, a nawet wszyscy razem wzięci, nie mogli dorównać Synowi jako Bożemu posłańcowi. Nie mogli być tak doskonali i skuteczni jak pośrednik Nowego Przymierza. Arcykapłan Nowego Przymierza. Król. Dlatego w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, w wersetach od 5 do 6 czytamy: jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie. W Biblii Gdańskiej jest to ujęte, co jest świadectwem czasów Jego. Świadectwem nastania tego jednego pośrednika jest oddanie siebie za okup za wszystkich, za cały Boży lud, złożenie doskonałej ofiary. On jest doskonałym arcykapłanem, doskonałym barankiem i wszystko, co robi, jest doskonałe i nie wymaga to powtórzenia. Ile razy ma być składana ofiara z Chrystusa? Raz wystarczy. Ile razy Chrystus ma siebie objawiać? Raz, bo Syn przemówił. I dlatego mamy kolejny kontrast, wielokrotnie i na różne sposoby i przez Syna. Kolejny kontrast, o którym tutaj autor tego listu mówi. On się nie patyczkuje z Żydami tutaj. Nie patyczkuje się z chrześcijanami. W tamtym czasie naprawdę też ludzie szukali jakichś przeżyć mistycznych, a one już się skończyły. Bo pełnia objawienia już przyszła. I wiecie, nie ma żadnego wyrażenia w tekście, który by jakby bezpośrednio korespondował z wielokrotnie i na różne sposoby poza przez Syna. bo przez Syna objawienie jest doskonałe, pełne, zakończone. Objawienie, które przychodziło wielokrotnie, obejmowało okres 15 wieków. I wiecie, były okresy, kiedy rozprzestrzeniało się szybko. Tak było między 8 a 6 wiekiem, przed wcieleniem Chrystusa, w tak zwanym okresie wielkich proroków. Widzimy, że tych proroków było dużo. Były jednak okresy, kiedy wydawało się, że Bóg milczy. Na przykład przed powołaniem Abrahama. Później po proroctwie Malachiasza. Wydawało się, że Bóg już nie ma nic do powiedzenia. Tak nie było. A różne sposoby odnoszą się do kilku metod, o których czytamy w Biblii, przy pomocy których objawienie było udzielane prorokom. Czy to przez wizję, czy przez sen. Jednak ostatecznym zamierzeniem wszystkich proroctw, które wielokrotnie i na różne sposoby Bóg wysyłał do swego ludu, było przyprowadzenie człowieka krok po kroku do Chrystusa. To jest cel proroków. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że mam proroctwo, przyprowadza do Chrystusa, który jeszcze nie przyszedł, który się jeszcze nie objawił. Tak wierzą Żydzi. Zobaczmy na przykład, że Mojżesz, chociaż był dopuszczony do większej intymności z Jahwe niż inni prorocy. Na przykład otwórzmy 4 Mojżeszowa, 12 rozdział i wersety od 6 do 8, niech ktoś przeczyta. Dwunasty rozdział od 6-8.
I rzekł Pan, słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać przeciw słudze memu Mojżeszowi?
I zobaczcie, jest szczególna intymność. Bóg mówi, że do innych przemawiam w inny sposób, tu z ust do ust, ale zobaczmy, że i on nie mógł zobaczyć pełni Pana. Druga Mojżeszowa, 33 rozdział od 18 do 23 wersetu. Jak ktoś ma, to niech przeczyta.
I rzekł Mojżesz, pokaż mi proszę chwałę Twoją. I odpowiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą. I zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. Nadto powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu.
To był problem ludzkich proroków. Nie mogli wejść aż w taką intymny kontakt z Bogiem. Prorocy byli tylko ludźmi. Żaden nie mógł unieść ciężaru spotkania z Bogiem, ani przekazać prawdy. Wiecie, kiedy prorok, kiedy Mojżesz wracał ze spotkania z Bogiem, kiedy widzimy Daniela, kiedy ma objawienie, oni chorowali. Ich ciało nie było w stanie przetrwać tego spotkania. Tylko Syn mógł być z Ojcem jedno. Tylko Syn mógł wszystko przyjąć i ponieść na swoich barkach. Tylko Syn mógł zanieść pełnię objawienia. Niedoskonałość proroków ograniczała to, co mogli przyjąć, a potem rozgłaszać. Bóg dawał tyle, ile mogli. A nawet wydaje się, że i to było cięższe. Dla nich znieść. Można powiedzieć, że do proroków, którzy byli przed zakończeniem objawienia Chrystusowego, pasują słowa apostoła Pawła. Po części poznajemy i po części prorokujemy. Teraz widzimy zwierciadle niewyraźnie. Wtedy były, wiecie, zwierciadła metalowe, ołowiane często i naprawdę tam niewyraźnie było widać odbicie. Teraz poznaję cząstkowo. I to mógł powiedzieć śmiało każdy ludzki prorok. Syn nie doświadczał żadnego z tego rodzaju przeszkód. Nie miał tych ograniczeń. Pochodził on z góry. Był jedno z Ojcem. I sam był prawdą. Sam jest prawdą. I kolejny kontrast, o którym mówimy, można by jeszcze tu rozszerzyć. To jest, że przemawiał do Ojców i przemówił do nas. I kontrast ten stanowi dopełnienie całego obrazu. I brzmi bardzo praktycznie. To jest bardzo praktyczny list. To jest teologia najwyższych lotów, taka praktyczna, nawet pragmatyczna może. Musimy sobie uświadomić, wiecie, gdzie znajduje się nasze miejsce w Bożym planie oraz kogo mamy słuchać. Dlatego, że ja zrozumiem, do Ojców i do nas. Dawno, dawno temu Bóg przemawiał przez proroków do naszych ojców, pisze autor do listu do Hebrajczyków, do drugiego pokolenia wierzących. Obecnie zaś ten sam Bóg mówi do nas, przemówił do nas przez swojego Syna. Mówi do nas, kiedy czytamy Słowo. Temu zaś Synowi, a nie prorokom, należy się szczególna uwaga. Obecna era objawienia jest o wiele bardziej istotna, mówi autor listu do Hebrajczyków, niż era naszych ojców, która zapowiadała to, w czym żyjecie. Wiecie, dla Żydów były to słowa naprawdę bardzo mocne. Bardzo takie skupiające ich uwagę. To jest teologia podziału, teologia separacji. Teologia, która nie znosi niczego, co staje między Bogiem, Chrystusem i człowiekiem. Która nie zniesie żadnego pośrednictwa. Która nie zniesie mówienia, że objawienie Chrystusa jest niedoskonałe. Bo skoro objawienie Chrystusa jest niedoskonałe i niepełne, to nie jest on Bogiem. To jest jak ziemscy prorocy. Częściowe jest. To jego ofiara jest jak ofiara ze zwierząt składana w Starym Przymierzu, którą trzeba powtarzać. To nie jest arcykapłanem, który ma moc oczyścić swój lud. W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył świat, który będąc blaskiem chwały i wyrazem jego istoty, podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, co jest ważne, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. O którym proroku jest takie świadectwo? Który został tak wywyższony? I przyjrzyjmy się, jak autor listu do Hebrajczyków pokazuje piękno Chrystusa. Pokazuje piękno tego ostatecznego Bożego objawiciela woli. Piękno Syna Bożego. To On objawia nam Boga, Chrystus. Czytamy, przemówił do nas przez Syna. Wysłał Syna, żeby pokazać nam swoją naturę, swoją wolę. Co to oznacza? Wiecie, w oryginale te, w Grece są rodzajniki określone. W oryginale tu przed Synem nie ma rodzajnika. Co to oznacza w języku greckim? Oznacza to, że chodzi naprawdę o Syna. O coś, co jest doskonałym Synem. W logice by został powiedziany doskonały desygnat. Coś, co jest doskonałe, jest kwintesencją, naturą. Ten brak pokazuje na niepowtarzalność synostwa Chrystusowego. Że On jest doskonałym Synem, jedynym Synem i dopiero ten Syn mógł nas włączyć w poczet Synów Bożych przez swoją ofiarę. I tutaj piękno Chrystusa, znaczenie tego objawiciela woli Bożej, tego pośrednika nowego przymierza. Pokazuje tutaj autor listu do Hebrajczyków w trzech wymiarach, z trzech punktów widzenia. Po pierwsze, w związku z rzeczami stworzonymi. Po drugie, w związku z Bożą chwałą i naturą. I po trzecie, w kontekście ludzkiego grzechu. I przyjrzyjmy się teraz tym trzem opisom wielkości i piękności Chrystusa. W stosunku do wszystkiego i do wszystkich światów, widzialnych i niewidzialnych, Chrystus jest wyznaczonym przez Boga Stwórcą, jest opiekunem, jest dziedzicem, a więc jest właścicielem. Stąd mówimy o Chrystusie Pan, Kyrios, ten, który ma absolutne prawo własności do wszystkiego. Z tej kategorii nie można wyłączyć niczego. Chrystus panuje nad wszystkim. Przez Niego Bóg stworzył świat, a więc całą rzeczywistość widzialną i niewidzialną. Wiecie, wszechświat jest trochę złym przetłumaczeniem, bo to nam się kojarzy tak, przynajmniej mi, kosmologicznie trochę, tak, z kosmosem. On stworzył światy. Świat duchowy i świat widzialny. Stworzył aniołów. Wszystko w Chrystusie zostało stworzone. I o tym czytamy w Słowie Bożym. W liście, w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, pierwsze trzy wersety mówią: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. On jest praprzyczyną. On jest stworzycielem. Bóg wypowiada i się dzieje, jak czytamy w Księdze Rodzaju. Słowo, które On wypowiada, to Chrystus. Podobnie czytamy w liście do Kolosan, pierwszy rozdział, wersety 15-23. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to co w niebie i to co na ziemi, to co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża, przez Niego mówię to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami, umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał w Jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem, jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. A ponieważ każda, nawet pojedyncza istota, została stworzona, nic nie istnieje, co nie powstało bez Chrystusa. Co więcej, nic samo z siebie nie jest wieczne. Wymaga utrzymania przy życiu, a w konsekwencji przynależenia do Tego, który je powołał do istnienia i który się troszczy o każde stworzenie. I to jest dziedzictwo Chrystusa. Wszystko. I czy mamy powiedzieć, że niedoskonałe Jego objawienie? Syn czyni wszystko zgodnie z Bożym ustaleniem. Jest więc też oczywiste, że musiał On poprzedzać wszystko, co zaistniało. A jaki jest stosunek, jaki jest Chrystus w stosunku do chwały i natury Boga? Jest On blaskiem. W Biblii Warszawskiej jest ujęty, że jest odblaskiem. Wiecie, jest pewna delikatna różnica. Odblaskiem był Jan Chrzciciel, który sam nie był światłością, ale o światłości świadczył. On jest pełnią chwały i wyrazem Jego istoty. I cóż to znaczy? Pozwolę sobie przeczytać jeszcze z kilku innych tłumaczeń. Biblia Brzeska, który będąc jasnością chwały i wyrażonym obrazem postaci Jego, Wujka, który gdyż jest światłością chwały i wyrażeniem istotności Jego, Gdańska, który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istotności, Uspółcześniona, który będąc blaskiem chwały i wyrazem Jego istoty, Biblia Warszawska, On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. I zostały tutaj użyte dwa bardzo ważne terminy. One nie występują w innym miejscu Nowego Testamentu, przetłumaczonych jako blask i wyraz. Dosłownie wizerunek, dokładne odwzorowanie, dokładne wyobrażenie kogo? Istoty Bożej. Syn jest blaskiem Bożej chwały. Syn jest Bożą chwałą. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale, w 9 wersecie czytamy: Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Chrystus jest prawdziwą światłością. Nie ma innej. I wiecie, czym jest chwała? Jeżeli On jest blaskiem Bożej chwały. Najprostsza definicja biblijna Bożej chwały: ktoś objawiony przez coś. Chwała Boża jest ukazaniem tego, co w Bogu niepowtarzalne. Będąc blaskiem Jego chwały, Syn nie odbija chwały Ojca tak jak księżyc słońca, albo odblask odbija światło, które na nie pada. Lecz jest On boskim promieniem jasności, wdzierającym się do naszego życia, które tonie w grzechach, które tonie w ciemności tego świata. I najprawdopodobniej autor tego listu, pisząc do Żydów, w tym momencie miał na myśli tak zwaną chwałę Szekina, o której czytamy chociażby w Księdze Wyjścia, 40 rozdział, wersety od 34 do 38. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniała przybytek. Ilekroć obłok podnosił się w górę nad przybytkiem, wyruszali synowie izraelscy w drogę w ciągu całej swej wędrówki. Gdy zaś obłok nie podnosił się, nie wyruszali w drogę aż do dnia, gdy znów się podniósł. Obłok Pana bowiem był nad przybytkiem w dzień, w nocy zaś był w nim ogień przed oczyma całego domu izraelskiego w ciągu całej ich wędrówki. To Chrystus prowadził ten lud. To On ich ochrzcił w Morzu Czerwonym. To On był chwałą, która napełniła pierwszą świątynię. I o Nim mówił prorok Malachiasz, że wejdzie do świątyni, że przyjdzie Ten, który będzie wytapiał. Przyjdzie chwała Boża, przyjdzie Chrystus. W Chrystusie widzimy pełnię chwały. I nie możemy kroczyć bez Niego, bez Jego zgody, tak jak Żydzi nigdzie nie mogli się poruszyć bez Jego, bez podniesienia się chwały. Poza tym Syn jest wyrazem Jego istoty. Kolejną rzecz, którą widzimy. Nie wszystko oczywiście, co jest prawdą o Bogu, ujawnia się w czasie aktu ukazywania się Jego chwały. Wszechświat przecież ukazuje też Bożą mądrość i moc, ale ludzie tego nie przejmują. Pełnię chwały Bożej, pełnię Bożej natury widzimy w objawieniu przez Syna. Bo pokazuje nam Boży charakter, Bożą nienawiść do grzechu, ale też Bożą miłość wobec grzesznika. Kto widział Syna, mówi Chrystus do Filipa, widział Ojca. I z tego też musimy sobie zdać sprawę. On jest wiernym oddaniem Bożej natury. On jest Bogiem. On i Ojciec jedno jest. Dlatego też apostoł Jan w 1 swoim liście, w 2 rozdziale, w wersetach od 22 do 23 pisze: Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca i Syna. Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma i ojca. I trzeci aspekt cudownej natury Chrystusa widać w stosunku do ludzkiego grzechu i jego konsekwencji. On jest zwycięzcą. On pokonuje. On łamie przekleństwo grzechu, przekleństwo śmierci. W stwierdzeniu tym zostały sformułowane w bardzo skondensowany sposób. Będę starał się mówić krótko. Liczne prawdy, o których mówi cały ten list. I znajdują się tutaj trzy bardzo istotne fakty. Po pierwsze, aby rozprawić się z grzechem, Syn musiał uczynić coś więcej niż stworzyć świat, a potem go powstrzymać. Musiał przyjść, musiał poniżyć się, przyjmując ludzką postać, musiał być wydany w ręce tych, których stworzył i musiał umrzeć na drzewie krzyża. Po drugie, widzimy konieczne w tym względzie czynności związane z oczyszczeniem, z ofiarą, czynności kapłana, który składa siebie w ofierze. Nie będę o tym dużo mówił, bo wyjdzie to przy dalszej części listu. I po trzecie, dopiero po wykonaniu przebłagania za grzech czytamy, że zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Został intronizowany. Zasiadł na tronie. Ale kiedy? Dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie. Musiała być ofiara doskonała, złożona. I o tym pamiętajmy. To jest kolejna ważna rzecz, pokazująca znakomitość Chrystusa. I został nam tylko jeszcze czwarty werset. I stał się o tyle ważniejszy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Wiecie, mniej więcej na samym początku posługiwania słowem cytowałem proroctwo z Księgi Izajasza, gdzie Bóg mówi, że na Jego imię zegnie się każde kolano. Widzimy tutaj jedność Chrystusa z Ojcem. Ale w tym wersecie jest mowa o takiej wyższości nad aniołami, którą Syn osiągnął w wyniku swojego odkupieńczego dzieła, którym objął tron po Bożej prawicy. Żaden anioł nie mógł tego wykonać, bo Jego imię było za małe, bo nie był tak święty jak święty Bóg, jak Chrystus, który będąc w postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobnym do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jak pisze apostoł Paweł w drugim rozdziale listu do Filipian. I wiecie, niezwykła jest rzecz. Jeżeli zdamy sobie sprawę, jakie rzeczy Bóg nam przekazuje w tych czterech prostych wersetach. Po pierwsze, że żyjemy w okresie doskonałego objawienia woli Bożej. Nie przez nikomego człowieka, lecz przez Syna Bożego, który w ostatnich dniach, u kresu czasu, przyszedł dla mego i Twojego zbawienia. I nie odrzucajmy tego zbawienia. Nie odrzucajmy Syna. Nie stawiajmy kogoś, kto może mieć objawienie lepsze, większe albo uzupełniające objawienie Syna. Nie możemy sprowadzić objawienia Chrystusa do objawienia człowieka. I wiecie, ale dlaczego jeszcze można zadać pytanie, autor listu do Hebrajczyków porównuje tutaj Chrystusa z aniołami. Zresztą później też to robi. Dlatego też pisze o prorokach. Żydzi mieli przesądny wręcz szacunek do aniołów. Tak jak ludzie czasami mieli przesądny szacunek do proroków, dzisiaj mają do fałszywych proroków. Dlatego pokazuje, że Chrystus jest tym doskonałym pośrednikiem Nowego Przymierza. Nie anioł, nie prorok, nie nikt inny. A dla Żydów aniołowie byli ważni. Aniołów kojarzyli oni z wydarzeniami swojej religii i narodowej historii, z nadaniem zakonu, z wyzwoleniem z Egiptu, z objawieniem, z odkupieniem. Podobnie zresztą jak proroków. Autor listu do Hebrajczyków mówi, syn przewyższa ich wszystkich. I nie ma potrzeby. I nie będzie innego objawienia. Oprócz objawienia syna. Jest on wcielonym i ostatecznym objawieniem Bożym. Jest wcielonym, ostatecznym słowem Boga. Jest wcielonym i ostatecznym odkupieniem Boga. Dlatego należy go stawiać ponad wszystko. I dlatego jego słowo jest trwałe, niezmienne i nie wymaga żadnych dodatków. Jeśli ktoś dzisiaj mówi, że ma proroctwo, występuje przeciwko Chrystusowi. Amen.